Kiedyś poeci, tak nieco upraszczając, poruszali sprawy wagi państwowej, narodowej, ogólnoświatowej, duchowej. Pan z kolei nie stroni od codzienności, czasem może nawet od trywialności. Sam pan mówi zresztą, że niektóre wiersze są ze Spiżarki, trwałe jak mortadela, ze Słupska, zsiadłe mleko, Smalec.
Te sprawy codzienne są wagi państwowej. To, że zajmuje się wydarzeniami dnia codziennego, nie znaczy, że one mają inną rangę niż te historyczne, polityczne wydarzenia, które trafiają na pierwsze strony gazet. Ale zwrócę uwagę, że zajmują mnie też te wydarzenia polityczne, czy właśnie pierwszostronicowe, gazetowe, tylko widzę je w wymiarze codzienności, czy w takim wymiarze, który jest mi znany. Inaczej chyba one do nas nie docierają, a warto im się przyjrzeć, bo gdzieś budują, czy tego chcemy, czy nie, tę naszą, proszę się Boże, rzeczywistość.
W pańskiej poezji właśnie na przykład jazda pociągiem, czytanie gazety, wizyty w Starbucksie, w Coffee Heaven pojawiają się. Kiedy na przykład dosyć oczywista sprawa jak padający śnieg może stać się obiektem pana zainteresowania, a kiedy to jest po prostu zwykły opad?
Gdybym to wiedział, to bym pisał dużo więcej wierszy niż piszę. Może byłbym mniej ciekawszy przez to. Nie, tego się nie wie, co zatrygeruje, także użyję tego wyrażenia. Czasami bardzo banalny obraz może być punktem wyjścia do wiersza, który jest przekonujący, a czasami coś, co nam się wydaje genialnym startem, może nas poprowadzić na manowce. To jest wielka tajemnica, nie udaję, że wiem, jak to wszystko działa.
Czasem właśnie wychodzi pan od tej codzienności, ale potem tworzy pan pewne refleksje, myśli natury bardziej ogólnej, uniwersalnej. Do jakich pan tych uniwersów dąży być może?
My mamy tutaj parę minut, prawda, a nie kilkanaście godzin czy trzy dni, bo można by o tych rzeczach opowiadać i opowiadać. I nie udaje też, że potrafiłbym je wyrazić innym językiem niż poetyckim. Jeżeli piszę wiersze, to dlatego, że te punkty dojścia, które pan mówi, te refleksje ogólniejsze, no są nieuchwytne być może za pomocą takiego języka, którym się posługujemy na co dzień. Że może właśnie potrzebna jest forma wiersza, żeby wskazać raczej niż cokolwiek w sposób jednoznaczny powiedzieć. A tych refleksji jest sporo. To jest kwestia na przykład kulturowego funkcjonowania w takich pojęciach męskość, prawda? Czym jest męskość? Skąd my wiemy o tym, jak się mamy zachowywać? Kto nas uczył? Czy możemy się od tego uwolnić? Czy musimy, czy powinniśmy? Jak ogranicza nam to naszą perspektywę poznawczą? A jak ogranicza nasze doświadczenie? Bardzo możliwe, że gdzieś zostaliśmy sformatowani w sposób zbyt arbitralny i nie dostrzegamy tego, co w nas żyje, a co zostało przez takie inne kulturowe kształtowanie przytłumione. Inne refleksje dotyczą intymności. Wspomniał pan o polityce. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo polityka wkracza w naszą intymność. Myślę o także tych, którzy biorą udział w polityce. Polityk musi się godzić z tym, że nie ma sfery zamkniętej, prywatnej, intymnej. Wszystko może stać się kartą przetargową w grze politycznej, ale nie tylko w grze politycznej, także i w zainteresowaniu mediów. Ta ochrona intymności, która się człowiekowi z racji jego praw obywatelskich należy, przestaje funkcjonować. Innym tematem jest także wstyd, na przykład wstyd jako taki wewnętrzny cenzor, który sobie przyswoiliśmy, uwewnętrzniliśmy i jakoś zafałszowujemy nasze doświadczenie, siebie samych, nasze relacje z innymi. Bardzo możliwe, że gdybyśmy trochę pozwolili sobie, zwłaszcza w literaturze, na bezwstyd, bylibyśmy, no nie chcę używać słowa autentyczniejsi, ale może pełniejsi.
I między innymi też jest o tym nagrodzony Nike tomik Mondokane. Jest też oczywiście film z 1962 roku o tym tytule, który pokazuje momenty prawdziwej śmierci i też najdziwniejsze ludzkie zachowania. Bardzo interesują pana te reakcje innych i swoje na określone sytuacje?
Tak, te reakcje, które są reakcjami, zwłaszcza w tym tomie się temu przyglądam, patrzenia, przypatrywania się, takiego wojeryzmu, podglądactwa, bo kusi nas świat, który oglądamy, który jest zakryty, czy który gdzieś tam za rogiem się rozwija, a chcielibyśmy właśnie okryty pewnym nimbem albo wstydu, albo właśnie prywatności, że chcielibyśmy go podglądać. Mówię my, bo jako uczestnik tej kultury też jestem w to włączony. I to przyglądanie się intymności innych, cierpieniu innych, momentom słabości innych, ono jest niepokojące, ale przyglądanie się ma także i pozytywny walor. To nie jest jednoznacznie zła przypadłość, bo jak na coś patrzymy, to poznajemy, wykazujemy się uważnością, tworzymy jakąś więź. Nie, ja sobie nie wyobrażam więzi międzyludzkiej bez bez patrzenia sobie w oczy. Jeżeli ktoś rozmawia z kimś i nie patrzy w oczy, to jest to postać mocno podejrzana. Więc to patrzenie jest niejednoznaczne. A film, o którym pan wspomniał i który posłużył mi do zbudowania tytułu tego tomu, czyli Mondokane, czy Pieski Świat, rzeczywiście jest o podglądactwie, o przyglądaniu się. Przyglądaniu właśnie się poszukującym sensacji jakiegoś dreszczyka, karmiącym się rzeczami obłożonymi tabu. Moje pytanie jest, czy możemy trochę inaczej patrzeć, tak? Czy właśnie bardziej więziotwórczo.
Na pewno też możemy przyglądać się ludzkim reakcjom i zachowaniom w miejscu, w którym rozmawiamy, czyli w białostockim hotelu, to też jest pewnie jakieś laboratorium. Ale kiedy czytałem pana wiersze, przypomniała mi się koncepcja tak zwanych markerów somatycznych Antonio Rosa Damasio. Taki marker to taki fizjologiczny, szybki odruch, który powoduje, że podejmujemy taką, a nie inną decyzję, podejmuje nasz mózg, nieraz w sytuacji alarmowej, na podstawie wcześniejszych naszych doświadczeń. I tak myślę sobie, że być może to mógłby być też tytuł tego tomiku.
Markery somatyczne. No dziękuję. No może następny tom będzie miał taki tytuł. Tak, no, podoba mi się ta koncepcja. Nie czytałem o niej, ale rzeczywiście reagujemy ciałem. To, że reagujemy ciałem nie jest wyłącznie efektem jakiegoś impulsu, ale tak jak pan powiedział i tak jak rozumiem, ta koncepcja sugeruje, jest wynikiem jednak zgromadzonego doświadczenia, prawda? Jakiejś uwewnętrznionej mądrości, przeżyć, przez które przeszliśmy. Ciało jest bardzo interesującym rozmówcą, tak? Wydaje mi się, i wyjątkowo ciekawą księgą. Dlatego też, tak jak rozmawialiśmy z Barbarą Klicką, doszliśmy do dość nieoczekiwanego dla nas wniosku, że to, co nas łączy, jest zainteresowanie cielesnością. Cielesnością rozumiemy bardzo różnie, ale zawsze obecną w wierszach, które piszemy. Ta cielesność nie tylko właśnie jako obszar, który reaguje na bodźce zewnętrzne, ale gdzieś je przetwarza, gdzieś gromadzi wiedzę, a nawet ma w sobie jakąś mądrość. Nieuświadomioną bardzo często, ale bardzo wzbogacającą nam życie.
Grunt to też słuchać swojego ciała, jak to się mówi dużo o tym ostatnio.
Tak, tak. Czy można to robić w poezji, czyli za pomocą słów, które jednak są przetworzone przez umysł? Jak to zrobić, żeby w tych słowach zawrzeć doświadczenie cielesne, fizyczne? Wydaje mi się, że na tym polega jeden z powabów poezji, jedna z tajemnic tej poezji, którą cenię, właśnie między innymi Barbary Klickiej. Ta cielesność jest bardzo widoczna. Widoczna także w samym brzmieniu, w samej formie wiersza. To nie muszą być wiersze o cielesności. One mogą być cielesne poprzez muzykę, którą tworzą.